Chwała Bogu. Tak zaraz na wstępie chciałem tu powiedzieć, że byłem tak pozytywnie zaskoczony, kiedy brat pastor zdjął tu marynarkę. To znaczy się, że jest bardzo ciepło. Mnie też jest, no tu bardzo ciepło, się przyznaję. Czasami to porównuję do zboru, gdzie jestem w Cieszynie, gdzie w czwartki w zasadzie wszyscy no, jesteśmy w płaszczach, bo temperatura jest no, tak niska, że jak się siedzi, to trudno jak gdyby całość przeżyć. A tu macie no naprawdę ciepło. Ja myślę, że jesteśmy za to wdzięczni Bogu. Jest chyba minus 10 stopni miałem. Nawet chyba 14 miałem rano, nie? A tutaj w środku mamy tak ciepło. Tu nawet było 16. Także ja myślę, że to jest również taka wdzięczność Panu Bogu za to, że mamy miejsce, w którym jest ciepło. W którym jest nam tak dobrze. Chciałbym przeczytać Słowo Boże, które jest zapisane w Starym Testamencie, w księdze proroka Habakuka. I o tym dzisiaj chciałbym mówić. W tłumaczeniu Biblii tu warszawskiej jest strona 998, bo czasami wiem, że jest problem, żeby tą księgę znaleźć, jako że się rzadko czyta. Księga proroka Habakuka, będę czytał od pierwszego rozdziału, od wiersza 12. Tak jak mówiłem, strona 998 w tłumaczeniu Biblii warszawskiej. Tutaj czytamy tak, czytam od 12 wiersza z pierwszego rozdziału. Lecz Ty, Panie, który jesteś od wieków, Boże mój, święty mój, nie daj nam zginąć. Panie, powołałeś ich, aby dokonali sądu, skało ustanowiłeś ich, aby wymierzyli karę. Twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło, nie możesz spoglądać na bezprawie. Dlaczego jednak przypatrujesz się przewrotnym? Milczysz, gdy bezbożny pożera sprawiedliwego, gdy czyni z ludźmi jak z rybami morskimi, jak z płazami, które nie mają władcy. Wszystkie wyciąga wędką, zagarnia je swoim niewodem. Zbiera je w swoją sieć i dlatego raduje się i weseli, dlatego składa ofiary swojemu niewodowi, spala kadzidło swojej sieci, gdyż dzięki nim większa jest jego zdobycz i lepsze jego pożywienie. Czy dlatego ma nieustannie opróżniać swój niewód i bezlitośnie mordować narody? Muszę stanąć na mym posterunku, udać się na basztę. Muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie, co odpowie na moją skargę. I odpowiedział mi Pan, mówiąc, zapisz to, co widziałeś i wyryj to na tablicach, aby to można było szybko przeczytać. Gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie. A jeżeli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni, nie spóźni się. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Do tego miejsca. Dzisiaj żeśmy już bardzo dużo słyszeli. Przyznam się, że sam byłem wzruszony tym, co brat mówił o tym dziecku, które jest w więzieniu. Bo jest to takie niecodzienne zdarzenie, z którym się człowiek na co dzień tu nie spotyka i powstaje to pytanie, Boże, dlaczego, czym zawiniło to dziecko, że akurat tam się znajduje? Tak więc to było też już dla mnie takie przeżycie, które coś do mnie mówi. Tutaj brat również mówił o tym RPA, tak mi się przypomniały czasy mojej tu młodości, 35 lat temu może, kiedy to był taki raj dla białych, kiedy to był taki kraj, gdzie on był tak bardzo tu reklamowany, jak chcesz mieć wolność, chcesz się szybko wzbogacić, jesteś biały, to możesz tam jechać, bo tam będziesz na górze, a nie na dole. Dzisiaj no, brat mówi, że sytuacja się zmienia, nie wiem, bo tego tu nie śledzę, ale no, tu możemy zobaczyć, jak bardzo szybko zmieniają się sytuacje. Jak bardzo szybko zmieniają się sytuacje wokół nas, ale też jak bardzo szybko, często zmieniają się sytuacje w naszym własnym życiu. Tutaj już to brat Andrzej wspomniał, siostra tutaj się modliła o prześladowany Kościół. To jest również rzecz, czy właściwie sprawa, która powinna nas tak bardzo dotykać, która powinna do nas tak bardzo przemawiać. A ja dzisiaj przeczytałem taki fragment ze Starego Testamentu, z księgi, którą się nieczęsto czyta, o której się nieczęsto mówi, ale tak powiem, że od powiedzmy może nawet 2 tygodni, kiedy miałem tutaj ten przyjazd zaplanowany, to słowo jakoś do mnie przemawiało. Zwykle tak jest, że zanim mam dziś służyć słowem, to przez kilka dni, czasami przez dwa tygodnie jakieś słowo tak go przeżywam w swoim wnętrzu, tak staram się nad nim myśleć, modlić, co Pan Bóg chce przez to słowo przemówić. I dzisiaj właśnie takie słowo, nad którym się zastanawiałem na ostatnie dwa tygodnie. I powiem wam, że wczoraj rano, kiedy się obudziłem, to przyszła mi taka myśl, żeby to, co będę mówił, to nad czym się zastanawiałem, żeby w jakiś sposób zobrazować. I dlatego tutaj dzisiaj przed nabożeństwem zrobiłem może takie nieudolne dwa rysunki, którymi chciałbym się posłużyć w czasie tego, jak będę do was mówił. Wiem, że wzbudziłem u niektórych z was tu niepokój, czy może nawet może i zaciekawienie bardziej, jak tu niepokój, co ja tu robię przed nabożeństwem, co ja tu rysuję, ale to jest coś, co jakby wczoraj rano przyszły mi takie myśli i chciałbym się tym słowem dzielić też, ale posiłkując się tymi rysuneczkami. Może powiem na temat pierwszego rysunku, bo on jest, nie jest jak gdyby wprost czy bezpośrednio związany z tym słowem, tylko pośrednio. Mam tu mazak, żebym mógł w razie czego coś tu narysować. Tak, miałem takie myśli, żeby przedstawić siebie, żeby przedstawić człowieka w postaci takich dwóch okręgów. Taki wewnętrzny okręg i taki zewnętrzny okręg. I to jest jakby w pewnym sensie tu moje życie, to na czym się koncentruję. Wpierw bym spojrzał na ten wewnętrzny okręg, tu jest taki chłopek, wpiszmy się, że to jestem ja. Każdy z nas się tu może wpisać, że to jestem ja. I w tym wewnętrznym kręgu są takie rzeczy jak mój zbór, mój kościół, tu są inni wierzący i tu są inne chrześcijańskie kościoły. To jest taki jakby najbardziej wewnętrzny okręg, w którym się poruszam i w którym się moje zainteresowania, moje troski, w których się obraca. Natomiast na zewnątrz tego okręgu mamy taki drugi okręg, znacznie większy. Ja go nazwałem światem. To jest świat, który jest wokół nas. Świat, w którym my żyjemy. I ten świat, nawet słuchając tego, czego byliśmy tu świadkami i słuchaczami, to możemy tak powiedzieć, że świat jest dziwny, świat jest często dla nas nieprzyjazny. Świat jest często wrogi, świat się z nas tu wyśmiewa, ale świat też nas, którzy jesteśmy w tym wewnętrznym kręgu, często prześladuje. Świat, który jest wokół nas, tam mamy inne religie, tam mamy ten ateizm, czyli taki brak, kompletny brak wiary w istnienie Boga. W świecie, w którym jesteśmy, mamy tu niesprawiedliwość, mamy wyzysk, mamy bogactwo, mamy ludzi tu bogatych, mamy też skąpstwo. Świat jest dziwny i nieprzyjazny. Tak więc to są jakby takie dwa kręgi, w których my jesteśmy. Ten wewnętrzny krąg, który tak nas bardzo dotyczy tu bezpośrednio, bym mógł tak powiedzieć, bo tak wpisałem, na przykład zbór, w którym tu jesteśmy, to jest taki nasz wewnętrzny krąg, w którym jesteśmy, kościół, w którym jesteśmy, on też jest blisko nas, a potem są inni wierzący z innych tu kościołów, i inne chrześcijańskie kościoły. To jest ta sfera, ten zakres, w którym poruszamy się najczęściej. I gdybyśmy teraz chcieli się przyjrzeć sobie, jak my reagujemy w tym wewnętrznym tu okręgu, jak bardzo często mamy zastrzeżenia, mamy pretensje tu do naszego zboru, czasami do pastora, czasami do starszych, czasami do innych braci. To się nam zdarza, prawda? I ja to zrobię jako taką strzałkę ostrzegawczą, czasami są jakieś tu napięcia, nie jest zbyt dobrze. W stosunku do innych tu wierzących też tak bywa. Też tak bywa, że mamy te zastrzeżenia, że oni nie są tacy, jakby mieli być, oni mają tyle wad, oni czasami tacy są podobni do tego świata. Różne mamy myśli. W stosunku do innych tu kościołów chrześcijańskich mamy też sporo zastrzeżeń, bo oni tak całkiem jak my tu nie wierzą, oni są tacy ześwieczeni, oni mają takie inne poglądy. Dlatego też chciałem, żebyśmy to zobaczyli, że nawet w tym naszym wewnętrznym okręgu, w którym my jesteśmy, mamy sporo jakby takich zastrzeżeń do naszych tu najbliższych. do naszych braci, do naszych sióstr, do tych, wśród których jesteśmy. Ale mimo wszystko w tym okręgu czujemy się tak w miarę tu bezpiecznie. W miarę tu bezpiecznie. Ja wiem, że jak ja przyjadę do tego zboru, czy do tamtego zboru, czy do tych ludzi wierzących, czy do tamtych, w miarę będzie dobrze, chociaż no czasami coś iskrzy. Na ten świat, który jest tu na zewnątrz, no to patrzymy raczej tak z dystansem i tak byśmy chcieli, żeby ten świat się do nas tak w ogóle tu nie wtrącał. No my w zasadzie też no nie chcemy tam wchodzić, bo mamy świadomość tych wszystkich jakby wrogich rzeczy, które są i z którymi my byśmy nie chcieli mieć nic wspólnego. To jest taki obraz, który mi się skojarzył ze mną, z tobą, z człowiekiem tu wierzącym. I to jest coś, co jest teraz. Coś, co jest dzisiaj. Coś, co dzisiaj tu przeżywamy. A do tego przejdę za chwileczkę. Słowo w Starym Testamencie to jest słowo, które się odnosi i tak się często mówi do innych czasów. Ta księga, z której fragment przeczytałem, ostatnie słowo, które przeczytałem z tej księgi, z czwartego wiersza, które brzmiało tak, ale sprawiedliwie z wiary żyć będzie, wszyscy znamy to słowo. Wiemy, że ono było mottem reformacji, że apostoł Paweł w liście do Rzymian, w innych listach, w liście do Galacjan, potem również w liście do Żydów, do Hebrajczyków, to słowo jest wspomniane, że sprawiedliwy będzie żyć z wiary. I choćby z tego względu mamy tą pewność, mamy to przekonanie, że ta księga jest Bożym Słowem, jest tu zawarta w Bożym Słowie. Ale w swoim czasie apostoł Paweł, kiedy mówił w Dziejach Apostolskich, mamy to zapisane, kiedy zwiastował, to również użył pewnego fragmentu z tej księgi. Także ta księga była znana dla pierwszego kościoła, była cytowana przez pierwszy kościół. W pierwszym wierszu pierwszego rozdziału tej księgi czytamy tak. Wyrocznia, którą prorok Habakuk otrzymał w widzeniu. Więc mamy tu tak bardzo jasno sprecyzowane, że autorem tej księgi jest prorok. Prorok, który otrzymał widzenie od Pana. Z kolei w rozdziale trzecim, wierszu pierwszym czytamy tak. Modlitwa błagalna proroka Habakuka. Czyli mamy już w samej księdze tak bardzo jednoznacznie wskazane, kto jest jej autorem i jakie było zajęcie tego autora. To był prorok w Starym Testamencie. I to jest taka bardzo ważna informacja. Mamy jeszcze jedną tu informację odnośnie tego proroka. W trzecim rozdziale, w wierszu pierwszym, żeśmy tak czytali. Modlitwa błagalna proroka Habakuka na melodię trenów. A w rozdziale trzecim, w wierszu dziewiętnastym, w ostatnim wierszu w części drugiej czytamy tak, a może ja przeczytam cały werset. Wszechmogący Pan jest moją mocą, sprawia, że moje nogi są chyże jak nogi łani i pozwala mi kroczyć po wyżynach. Przewodnikowi chóru przy wtórze instrumentów strunowych. W pierwszym wierszu żeśmy mieli na melodię trenów. Tutaj mamy napisane w ostatnim wierszu przewodnikowi chóru przy wtórze instrumentów muzycznych. Czyli stąd mamy taki wniosek, że on był prawdopodobnie zaangażowany w te chóry, które były w Jerozolimie, w świątyni. Więc on prawdopodobnie był też muzykiem, który był zaangażowany w pracę chórów w tamtejszej świątyni. Także to w zasadzie są takie dwie informacje, które z tej księgi tu możemy wynieść odnośnie tego proroka. Odnośnie tego, kim on był i co on robił. Samo słowo, czy samo imię Habakuk, może ja to tu zapiszę, żeby to byśmy pamiętali, o czym jest mowa. W języku oryginalnym brzmi obejmujący, ten, który obejmuje, ten, który kogoś podtrzymuje, który kogoś trzyma. Tak więc takie jest samo znaczenie tego słowa. Teraz chciałbym, żebyśmy jeszcze popatrzyli na ten tekst, żeby spróbować umiejscowić, w którym miejscu w historii w tamtych czasach prorok przekazał tą wyrocznię. W jakim czasie było to przekazywane, bo to jest dosyć ważne. W roku 622, to mam tu napisane, oczywiście przed naszą erą, był ostatni król Judy, który się nazywał Jozjasz, który był takim Bożym królem, który postępował według Bożego prawa. I on w tym 622 roku, to jest oczywiście przybliżona data, on wtedy się zajął odbudową świątyni, która była zrujnowana, ale też próbował zreformować Judę, bo to było wszystko, to wszystko się działo w Judzie. On próbował kraj jak gdyby przywrócić z powrotem na tą drogę przestrzegania prawa. Oczywiście po nim jeszcze było kilku królów, ale każdy z tych królów, który był po nim, no niestety już nie szedł tą Bożą drogą, nie szedł według prawa tak, jak Pan Bóg przykazał, ale szedł taką złą drogą, tą szeroką drogą, drogą tych królów, którzy byli wokół Judy. Natomiast w tym 622 roku Jozjasz był tym, który przeprowadził taką reformę, który chciał, żeby Boże przykazania, żeby Boży zakon był przestrzegany w całym państwie judzkim. I to było w roku 622. Natomiast w roku 612, to mamy tu następny rok, to jest też taki rok dość charakterystyczny. Ja tu wpiszę taką nazwę Niniwa. Dam taką strzałkę na dół. Niniwa była stolicą Asyrii, wielkie państwo, które w swoim czasie miało bardzo duże tu znaczenie. To było to państwo, które zajęło Królestwo Północne Izrael. Natomiast w 612 roku to miasto Niniwa, które było stolicą tego państwa asyryjskiego, została rozgromiona, zwyciężona przez Chaldejczyków, przez Babilończyków. I to był bardzo ważny rok, bo to był rok klęski, wtedy, kiedy państwo asyryjskie przestało istnieć. Natomiast w roku 605, wszystko przed naszą erą, to jest też dość ważna data, to jest rok, w którym Jerozolima, piszę może, po raz pierwszy została zdobyta przez Nebukadnesara, przez króla babilońskiego, kiedy on po raz pierwszy wkroczył do tamtego miasta i kiedy po raz pierwszy go ograbił. I teraz, gdy czytamy tą księgę, treść tej księgi, o której zaraz bym chciał coś tu powiedzieć, to możemy tak wnioskować, że ta księga była tu napisana mniej więcej między tymi dwoma tu datami, między rokiem 612 a 605. Tak więc to było w siódmym wieku przed naszą erą, czyli ponad 2600 lat temu. Naprawdę bardzo dawno. Tak więc ta księga jest starą księgą. Mamy mniej więcej umieszczone w historii, kiedy ta księga powstała. Chciałbym może przeczytać jedno miejsce z drugiej księgi Kronik, żeby przybliżyć nam ten moment jeszcze. Druga księga Kronik, rozdział 36. Wiersze może od 13 do 16. Druga księga Kronik, rozdział 36 i będę czytał od 14 wiersza. Może od 13 wiersza będę czytał. Zbuntował się również przeciwko królowi Nebukadnesarowi, któremu na Boga zaprzysiągł uległość. Przeciwnie, usztywnił swój kark, zatwardził swoje serce tak, iż nie nawrócił się do Pana Boga Izraela. Także wszyscy książęta judzcy i kapłani oraz lud coraz bardziej grzęźli w niewierności, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów, bezczeszcząc świątynię pańską, którą on poświęcił w Jeruzalemie. A ponieważ Pan Bóg ich ojców nieustannie wysyłał do nich swoich posłańców, litując się nad swym ludem i nad swoim mieszkaniem, lecz oni drwili z posłańców Bożych, pogardzali Jego słowem i wyszydzali Jego proroków, aż gniew Pana na Jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku. To jest opisana tak bardzo skrótowo ta historia, historia Judy właśnie w tym tu okresie między Niniwą i Jerozolimą i troszkę później, mniej więcej w tym czasie. I w tym właśnie czasie działał ten prorok, prorok Habakuk. Ta księga ma tylko 3 rozdziały. Oczywiście ze względu na czas nie przeczytałem całej tej księgi, przeczytałem taki dość ważny fragment, ale chciałbym się jak gdyby nad wszystkimi 3 tu rozdziałami zastanowić, żebyśmy mogli zobaczyć, co Pan Bóg przekazał do proroka i przez proroka. Gdybyśmy zobaczyli na 1 rozdział i 2 werset, to tutaj czytamy tak: dokądże, Panie, będę wołał o pomoc? Gdy czytamy takie zdanie, dokądże, Panie, będę wołał o pomoc, to co nam przychodzi na myśl? Przychodzi nam na myśl pewne narzekanie. Boże, dlaczego ja tak długo muszę do Ciebie wołać? Prorok jak gdyby uzewnętrznił się, jakby tu narzekając przed Panem, i w ten sposób się rozpoczyna ta księga. Natomiast gdybyśmy my zobaczyli na koniec tej księgi, na 3 rozdział i 18 werset, to czytamy zupełnie coś innego. Tutaj prorok mówi tak: lecz ja będę się radował w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia. Spójrzmy, jaka zmiana, może nie w nastroju, ale w nastawieniu i w wyrażeniu swoich myśli przez tu proroka. Najpierw było takie pytanie tu narzekające, a potem jest przejście na oddanie pieśni chwały. Także ta księga nam pokazuje coś bardzo szczególnego. Ta księga pokazuje nam przede wszystkim, jakie były wewnętrzne, osobiste przeżycia tego proroka w związku z sytuacją, w której się znalazł. Ja chciałbym to bardzo mocno podkreślić. Ta księga opisuje nam wewnętrzne przeżycia proroka, który patrzył na to, co się dzieje tu i wokół, patrzył się na Boga Jahwe, który był gdzieś tam u góry i który przemyśliwał różne rzeczy. To, co się dzieje w jego wnętrzu. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, dlatego że większość z nas, bym powiedział, większość ludzi tu wierzących, tak wiele rzeczy przeżywa w sobie. Przeżywa w sobie tak bardzo różne stany i nie zawsze pokazuje to na zewnątrz. I gdybyśmy tą księgę sobie przestudiowali sami, to moglibyśmy zobaczyć, jaka burza działa się w umyśle, w sercu tego proroka, tego męża tu Bożego. I w pierwszym rzędzie są właśnie to takie jego wewnętrzne przeżycia. A dopiero potem w następnym rzędzie jest to, że on te przeżycia przelał na papier i przekazywał je dalej. Tak więc to jest tak bardzo ważne w tej księdze. W tych 3 rozdziałach również mamy inne bardzo ważne rzeczy. Rozdział 1 i rozdział 2 to są 2 pytania, które prorok zadał Panu Bogu i 2 odpowiedzi, których Pan Bóg mu udzielił. Rozdział 3 to jest reakcja, taka końcowa reakcja proroka na odpowiedzi Boga dla niego. Tak więc ta księga jest taka bardzo osobista. Ona mówi o czymś bardzo, bardzo szczególnym. Może teraz przejdę do tego rysuneczku. Tutaj mamy też takie jakby 2 koła. Koło wewnętrzne i koło zewnętrzne. To, co czytałem w księdze Kronik, tam żeśmy czytali, że ludzie, którzy byli w Judzie, to byli książęta, kapłani, to były sądy, to był lud. I w tej Judzie był też ten prorok, to jest on, to jest ten prorok. To jest ten prorok, który napisał tą księgę. I to jest ten prorok, który przyglądał się Judzie, książętom, kapłanom, ludowi i sądom. Natomiast wokół nich, wokół Judy, to jest ten tu zewnętrzny świat, może tak go tu podkreślę, ten zewnętrzny świat na której się składało mnóstwo krajów. To byli ci Chaldejczycy, czy Babilończycy, o których już wspomniałem. To był Egipt, to był Edom, to była Arabia, to byli Filistyni, to był Kusz, to był Moab, to był Midian i to była Asyria. To były te kraje, które były wokół nich. Ja bym już nie chciał z tym tu zajmować czasu, ale by można było równie dobrze spojrzeć na tą mapę, że tu, gdzie była Juda, bo ona była gdzieś w tym miejscu, to wokół niej były te wszystkie tu narody, które zdążyłem już właśnie wymienić. I wśród tych krajów, które były wokół Judy, był jeden kraj, o którym już wspomniałem, że w 612 roku ta Niniwa, a to była stolica tego państwa, tego mocarstwa asyryjskiego, ona padła, bo została zdobyta przez Babilończyków. Tak wyglądała ta sytuacja i tu mamy tego proroka. I teraz spójrzmy na pierwszy rozdział i pierwsze cztery wiersze z tego rozdziału, które pokazują nam pierwsze pytanie proroka, które pokazują nam ten dialog, czy właściwie nawet bym powiedział spór, który prorok prowadził z Panem Bogiem. Spójrzmy od wiersza drugiego do czwartego, czytamy tak. Dokądże, Panie, będę wołał o pomoc, a Ty nie wysłuchasz? Jak długo będę krzyczał pomocy, a Ty nie wybawisz? Dlaczego dopuszczasz, bym patrzył na złość i spoglądał na bezprawie? Ucisk i przemoc dzieje się na moich oczach, Panie. Panuje spór i zwada. Dlatego zamiera prawo, a sprawiedliwość nie wychodzi na jaw, gdyż bezbożny osacza sprawiedliwego i tak prawo bywa łamane. Spójrzmy na te trzy wiersze i spróbujmy się z nimi zidentyfikować. Jak często w naszym życiu my mamy takie wołanie do Boga. Spójrzmy w wiersz drugi. Dokądże, Panie, będę wołał? Spójrzmy na drugą część tego wiersza. Jak długo będę krzyczał pomocy? Wiersz trzeci. Dlaczego dopuszczasz, abym patrzył na takie rzeczy? Spójrzmy, że ten prorok, który był w tej Judei, który się przyglądał tym książętom, kapłanom, ludowi i sądom, on widział, że tam się dzieje coś złego. Spójrzmy wiersz trzeci. Tam była złość, ucisk, przemoc, bezprawie, spór, zwada. Między tymi ludźmi tak bardzo iskrzyło. Ja bym to tak określił, w ten sposób. I prorok, on nie mógł na to patrzeć, jak ci ludzie się ze sobą kłócą, jak oni ze sobą walczą. On miał świadomość, że Juda to był ten wybrany naród przez Boga. Że Juda to była ta grupa, którą Pan Bóg ściśle wybrał. Ja to odnoszę tak, stąd są te dwa rysunki. Juda jest takim odpowiednikiem Kościoła, ludzi tu wierzących. Tu możemy tak na to spojrzeć. On na to wszystko patrzył. On patrzył na to, spójrzmy jeszcze raz na te wiersze drugi, trzeci i czwarty. Złość, bezprawie, ucisk, przemoc, spór, zwada, prawo zamiera, sprawiedliwości nie ma, a bezbożny jest górą. Spójrzmy, o jakich rzeczach ten prorok mówił. Prorok znał zakon. Gdybyśmy to przetłumaczyli na dzisiejsze czasy, prorok znał Boże Słowo. I mówi, Boże, przecież ten mój naród, w którym ja żyję, on gwałci to prawo. On gwałci to Boże Słowo w tak straszny sposób. I prorok był tym taki był tym zdegustowany. On był zrozpaczony, mówi, dokądże, Panie, będę wołał? Spójrzmy na to, że ten prorok, który patrzył się tu na to wszystko, on nie był bezczynny, ale on do Boga wołał, Boże, pomóż, Boże, daj rozwiązanie. I pyta się, Boże, dlaczego to tak długo trwa? Prorok to tak bardzo wewnętrznie przeżywał. On wewnętrznie widział, że się dzieje coś bardzo złego. Prorok wołał, on wołał tu do Boga Jahwe i tak mówi, Boże, zrób coś. Zrób coś z tym, żeby to się zmieniło. A więc prorok był zainteresowany swoim krajem. Prorok był zainteresowany swoim zborem. On był zainteresowany swoją społecznością. On nie mógł patrzeć, jak to się wszystko dzieje. Mało tego, on jak gdyby miał pretensje w pewnym sensie, że Bóg nie interweniuje, że Bóg nie zsyła jakiegoś pioruna z nieba, żeby zrobić tam porządek. I mówi, Boże, jak ja długo muszę czekać. Kiedy byłem na początku swojej drogi jako człowiek tu wierzący, jako chrześcijanin, było mi trudno pojąć takie rzeczy, bo sprawy mi się wydawały no takie proste. Ja się pomodlę i Pan Bóg tu odpowie, zresztą tak byłem też nauczany często. A tutaj prorok przez długi czas się modlił i jakby nie było odpowiedzi. Ja wiem, że w naszym życiu, w moim życiu tak często jest, że my się modlimy, bo jest jakiś problem i nie ma odpowiedzi i pytamy, Boże, dlaczego Ty to dopuszczasz? Czemu Ty pozwalasz na to, żeby ten brat czy ta siostra tak robił, czy żeby ten zbór się tak zachowywał? To jest coś, co jest w nas. W nas jest czasami taka kłótnia, taka walka z Bogiem. I tak właśnie robił ten prorok. Tak samo jak i my czasami dzisiaj. I ja powiem w ten sposób, prorok nie walczył z Bogiem, ale prorok miał jakby takie pretensje do Boga. Boże, dlaczego Ty nie przyspieszysz? Boże, ześlij przebudzenie. Boże, zrób coś. Bo nie można patrzeć na to, że sprawiedliwy nie wychodzi na jaw, że bezbożny osacza sprawiedliwego, że prawo bywa łamane. On miał rację, ale jakby nic się nie działo. I prorok opisał tu właśnie te swoje wewnętrzne przeżycia. Ja myślę, że one są bardzo ważne, bo one są ponadczasowe. To było, tu pisze, 2600 lat temu. Ponad 2500 lat, a człowiek się nie zmienił. Prorok walczył o to, on w pewnym sensie skarżył się Bogu, Boże, dlaczego tak długo? Ty też tak często robisz, ja też tak często robię. Nam się wydaje, że Bóg jest tak daleko, że może Bóg nie słyszy, a może Boga to nie interesuje. I w ten sposób prorok przychodził do Boga i to było jego pierwsze pytanie. Boże, dlaczego? Boże, jak długo to będzie jeszcze trwało? To są te pytania, które my bardzo dobrze znamy. Dlaczego i jak długo to będzie jeszcze trwało? I tak się modlił prorok, i tak wołał prorok. Ale spójrzmy na to, że Pan Bóg mu odpowiedział. Bo Pan Bóg zawsze odpowiada. Spójrzmy na wiersz 5, tam mamy początek odpowiedzi wszechmocnego Boga. Spójrzmy na wiersz 5, który brzmi tak. Spójrzcie na narody i zobaczcie. Patrzcie ze zdumieniem i trwogą, bo za waszych dni dokonuję dzieła, w które nie uwierzycie, gdy wam ktoś o nich będzie opowiadał. Bo oto ja pobudzę Chaldejczyków, lud srogi, gwałtowny, który wyprawia się na odległe ziemie, aby posiąść sadyby, które do niego nie należą. Potem jest dalszy opis. Spójrzmy na to, że Pan Bóg w pewnej chwili odpowiedział na wołanie proroka. Wiersz 5 jest taki bardzo mocny. Spójrzcie, zobaczcie, patrzcie. A więc w pewnej chwili Pan Bóg swoim głosem tak mówi do proroka. Spójrz, zobacz, ujrzyj. Ale on mówi w tym coś takiego szczególnego, że będziecie patrzeć ze zdumieniem i trwogą. To, o co prorok prosił, to, czego prorok w zasadzie żądał. On miał jakieś wyobrażenie, jak Pan Bóg miałby odpowiedzieć. A Pan Bóg mu tak mówi, zobaczysz ze zdumieniem i z trwogiem, bo ja dokonam pewnego dzieła. Ja dokonam pewnego dzieła, w które aż trudno uwierzyć. Boże rozwiązanie przyjdzie, ale ono będzie trudne do zaakceptowania i uwierzenia. I tak mówi w wierszu 6. Bo oto ja pobudzę Chaldejczyków, lud srogi i gwałtowny, który wyprawia się do odległych ziem, aby posiąść sadyby, które do niego nie należą. Pan Bóg mówi tak w ten sposób. On go słuchał już długo i w pewnej chwili Pan Bóg zaczął odpowiadać w tą stronę. I co Pan Bóg mówi? Że ja pobudzę ten lud, lud tu chaldejski, lud babiloński, ja go pobudzę, ten srogi lud, i on zajmie całą tą Judę. On ją w ten sposób całą zajmie. I to była ta odpowiedź, którą Pan Bóg dał na zapytanie tego proroka. Spójrz i zobacz, o co ja pobudzę Chaldejczyków, ten srogi, ten okropny lud, i on najedzie cały ten kraj, on zajmie cały ten obszar, on zajmie twoją tu ojczyznę, tą ojczyznę, ten zbór, gdybyśmy to chcieli brać na dzisiejsze czasy, on to zajmie. I to w taki straszny sposób, czytamy o tym od 8 do 11 wiersza, czytamy, że to lud srogi, że to lud okropny. W 11 wierszu, może tylko ten wiersz, tu przeczytam. Potem przechodzą jak burza, mkną dalej, bo jak ten, kto swoją siłę uważa za Boga. Tutaj Pan Bóg mówi, że ci, którzy najadą na tą Judę, którzy zajmą tą Judę, to jest lud srogi, którzy swoją siłę uważa za swojego Boga. To jest takie zdanie, no bardzo stare, które ma 2600 lat, ale to zdanie jest dzisiaj tak bardzo ważne, bo dzisiaj ludzie również w swoją siłę, w swoją mądrość uważają za Boga. Że to jest coś, co jest tu najważniejsze. Tak więc ten fragment, o którym tu mówiłem, to było pierwsze pytanie tu proroka, czemu tak się dzieje, jak długo to się będzie działo, i była ta Boża odpowiedź, która przyszła. Pan Bóg ją przysłał tu do proroka. I spójrzmy teraz, co się dzieje dalej. Ten fragment, który czytałem tu na początku. Prorok się pytał, jak długo, kiedy, dokądże. I nagle otrzymał taką odpowiedź. Sprawiedliwość jest w drodze. Sprawiedliwość nadchodzi. A tą sprawiedliwością są Chaldejczycy. Ja myślę, że prorok wiedział o tym, kim są ci Chaldejczycy. On ich znał, dlatego tak jak tu mówiłem, bo w tym 612 roku ci Chaldejczycy zniszczyli mocarstwo asyryjskie, zajmując stolicę. Także on słyszał, jak wielu innych ludzi, jak straszne to jest państwo, jak straszni są tamci żołnierze, jak oni się zachowują. Dlatego ta Boża odpowiedź, że sprawiedliwość jest w drodze, była dla niego jakby jeszcze trudniejsza. Bo póki on się pytał, to on jakby miał tu nadzieję, że może będzie tak jak, no jakoś inaczej, że może będzie jakieś przebudzenie, że może będzie jakaś wewnętrzna reforma. Ciągle miał tu nadzieję, ale usłyszał taką twardą odpowiedź. Boży sąd jest w drodze. I spójrzmy na wiersze 12, 13 i 14, gdzie prorok zastanawia się nad tą odpowiedzią Bożą. Tak często jest, że my chcemy czegoś od Boga, my prosimy Boga o coś, a gdy to przychodzi, to jesteśmy nawet czasami powaleni tą odpowiedzią, bo jej albo tu nie rozumiemy, albo nie chcemy jej tu zrozumieć, a przede wszystkim ona nam najczęściej tu nie pasuje. I spójrzmy, jak prorok na to reagował. Wiersz 12 mówi tak. Lecz Ty, Panie, który jesteś od wieków, Boże mój, święty mój, i potem jest jeszcze napisane, skało moja. Spójrzmy na to, że teraz prorok zwraca się do Boga, używając takich określeń, które definiują jego istotę. Przede wszystkim on mówi to, mój Boże. Więc on się zwraca do Boga, którego uważa za swojego Boga. I mówi mu tak, Ty Panie, słowo Panie znaczy wszechmocny, wszechpotężny, Ty, który jesteś od wieków, Ty, który jesteś od początku, Ty, który właściwie nie masz tu początku, bo jesteś wieczny. Boże mój, Ty, który jesteś święty. Więc prorok miał świadomość tych wszystkich atrybutów Bożych, ponadczasowości, wszechmocy, wszechpotęgi, ale także świętości. On wiedział to, że Bóg Jahwe jest Bogiem świętym, który nie może patrzeć na grzech. Spójrzmy na wiersz 13, tutaj tak czytamy. Twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło. Nie możesz spoglądać na bezprawie. A więc prorok miał pełną świadomość tego, że Bóg Jahwe jest Bogiem świętym, Bóg, który nie akceptuje w żaden sposób grzechu. Jego oczy są zbyt święte, aby mogły patrzeć na grzech. I to jest prawda, która się nie zmieniła do dnia dzisiejszego. Bóg jest Bogiem świętym. On nie może patrzeć się na grzech. Grzech nie może ujść bezkarnie przed Bogiem. I prorok miał tą świadomość, że jemu odpowiedział ten Bóg, który jest święty, ten, który nie może patrzeć się na grzech. Prorok miał również inną tu świadomość. Spójrzmy na ten wiersz 12. Panie, powołałeś ich, aby dokonać sądu. Skało, ustanowiłeś ich, aby wymierzyli karę. Więc prorok miał świadomość, że niestety jego naród, Juda, potrzebuje kary i sądu, albo inaczej, zasługuje na karę i na sąd za to, co zrobił. On miał świadomość tego, że ta kara, że ten sąd powinien nadejść. I on się z tym zgadzał, bo wiedział, że Bóg jest święty, a oni tak bardzo brną, tkwią w grzechu, dlatego potrzebny jest sąd i potrzebna jest kara. On się z tym całkowicie zgadzał. Ale było coś innego, z czym prorok się nie chciał i nie mógł zgodzić. Spójrzmy na wiersz 13, bo tu mamy drugą serię pytań, którą składa prorok. Może ja przeczytam cały ten 13 werset. Twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło. Nie możesz spoglądać na bezprawie. O tym żeśmy już tu mówili. Dlaczego jednak przypatrujesz się przewrotnym? Milczysz, gdy bezbożny pożera sprawiedliwego. Nad tym zdaniem chciałbym się zastanowić, ja go przeczytam jeszcze raz. Dlaczego jednak przypatrujesz się przewrotnym i milczysz, gdy bezbożny pożera sprawiedliwego? Mamy pewien problem w tłumaczeniu tutaj, bo ja czytam z Biblii tu warszawskiej, inne przekłady troszeczkę inaczej ten wiersz tłumaczą. Na przykład przeczytam w Biblii Tysiąclecia, mamy tak napisane, milczysz, gdy bezbożny połyka uczciwszego od siebie, a w uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej mamy napisane, niegodziwy pożera sprawiedliwszego niż on sam. Prorok pyta, dlaczego? On rozumie, że Juda jest winna, że jest grzeszna, że zasługuje na sąd. Ale tak tłumacząc to, prosto, ale prorok uważa, że Chaldejczycy, że ci Babilończycy są jeszcze gorsi niż Juda, że oni są jeszcze większymi grzesznikami, że oni są jeszcze większymi bezbożnikami. I to pytanie brzmi tak, Boże, jak możesz pozwolić na to, aby ten bezbożnik, Babilończyk niszczył tego, który jest sprawiedliwszy od niego? Prorok tutaj pokazuje to, co my tak często pokazujemy. Prorok w tym miejscu daje to, co my tak często mówimy. Boże, przecież ci ludzie to są poganie. Przecież oni czczą bożki. Przecież oni zabijają ludzi. Przecież oni są sto razy gorsi od nas, od Judy. Panie, i Ty chcesz pozwolić, żeby oni wykonywali sąd na nas? To jest coś, co jest tak bardzo trudne również dla nas w dzisiejszych czasach. I dlatego to pytanie jest tak bardzo ważne. Dlaczego jednak przypatrujesz się przewrotnym, milczysz, gdy bezbożny pożera sprawiedliwszego? A więc prorok miał poczucie, że jego naród, że jego kraj, że on sam, oni byli sprawiedliwsi od Chaldejczyków. I mówi, Boże, dlaczego na to pozwalasz? To pytanie, które prorok zadał 2600 lat temu. Ja chciałbym to powiedzieć, że dzisiaj to pytanie jest tak bardzo często we mnie i w Tobie. Dlatego, że jak bardzo często Ty się pytasz, Boże, dlaczego mi się tak źle dzieje, a ten jest gorszy ode mnie, bo on bardziej grzeszy, a jemu się lepiej dzieje. I jak bardzo często w naszych sercach są te pytania przed Bogiem. Boże, dlaczego? I tak w podtekście jest, Boże, Ty nie jesteś sprawiedliwy, bo on jest gorszy ode mnie. Ja jestem świętszy, ja mam lepsze życie, a mnie się gorzej wiedzie, a on ma większe grzechy, gorsze grzechy, a jemu się lepiej wiedzie. I prorok to wyeksponował. Boże, dlaczego tak się dzieje? To w nim tak bardzo mocno było. Dlaczego jednak przypatrujesz się przewrotnym i milczysz, gdy ten przewrotny tu bierze górę? W wierszu 17 prorok zadaje drugą część tego pytania. Czy dlatego ma nieustannie opróżniać swój niewód i bezlitośnie mordować tu narody ten, który jest gorszy? Ja już będę skracał, bo już jest w pół do 12. Ale to jest tak bardzo ważny fragment w tej historii. W tej księdze, która pokazuje na mentalność, która tkwiła w tamtych ludziach, ale która i w nas tkwi dzisiaj. Prorok najpierw chciał znać odpowiedź od Boga. Najpierw miał pretensje do Boga, dlaczego Bóg nic tu nie robi, gdy jego naród grzeszy. Ale gdy Bóg mu objawił swoją wolę, gdy pokazał, jaki będzie sąd, to Bóg się zaczął pytać, dlaczego ten gorszy ma być górą nad tym bardziej sprawiedliwym. To jest takie bardzo naturalne. I to jest coś, co chociaż było 2600 lat temu, to jest znowu takie mocne, bo to mówi do mnie i do ciebie. Jak bardzo często my mamy te pretensje, jak bardzo często to jest w nas, w naszych wnętrzach. I prorok też miał taki problem. I cały ten pierwszy rozdział nam tu pokazuje tą rozmowę, tą dyskusję, abym powiedział nawet to sprzeczanie się człowieka z Bogiem. Prorok jakby usiłował dyskutować z Bogiem. Prorok tu nie mówił, prorok przyznał, że Bóg jest wszechmocny, On jest święty. Ale mówi, Boże, ale jak Ty mnie traktujesz? Jak Ty traktujesz tu mój naród? I tak jest często w naszym życiu, w naszym chrześcijańskim życiu, że my mamy takie pytania, takie pretensje do Boga. Ale przejdźmy dalej w tej historii, spójrzmy na rozdział drugi. Bo w tym rozdziale drugim mamy coś szczególnego. Prorok sobie nie udał, nie umiał z sobą dać rady, ale w pewnej chwili podjął taki konkretny krok. Spójrzmy, pierwszy wiersz w drugim tu rozdziale. Muszę stanąć na mym posterunku, udać się na basztę. Muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie, co odpowie na moją skargę. Spójrzmy, że prorok podjął bardzo konkretne działanie. On tego nie rozumiał. On wewnętrznie nie umiał się z tym zgodzić, ale tak powiedział: Boże, ja muszę stanąć na moim posterunku, ja muszę iść na basztę tak, żebym widział Ciebie, ja muszę wypatrywać i baczyć, co Ty mi teraz powiesz, co odpowiesz na moją skargę. On zrobił coś, co człowiek może zrobić tu najlepszego. On usiadł przed Bogiem i mówi, Boże, ja teraz będę patrzył, żebyś Ty mi to wytłumaczył, żebyś Ty mi powiedział, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Prorok wiedział, gdzie się udać. On wiedział, że musi wsłuchiwać się dalej w głos Boży. On nie ma tkwić w tym żalu, w tym użalaniu się, ale on ma iść na posterunek, on ma iść na basztę i wsłuchiwać się w to, co Bóg do niego będzie mówił. Spójrzmy na to, że Bóg go tu nie zostawił. Bóg nas nigdy tu nie zostawia w takim zawieszeniu. Ale kiedy my się zdecydujemy, aby iść na tą basztę i aby wsłuchiwać się w to, co Bóg odpowie, to spójrzmy na wiersz drugi. I odpowiedział mi Pan mówiąc. Pan Bóg mu odpowiedział na jego prośbę. Na to, że on teraz chce słuchać wytłumaczenia. I spójrzmy, jak Pan Bóg mu odpowiedział. I odpowiedział mi Pan mówiąc, zapisz to, co widziałeś. Wyryj to na tablicach, aby to można szybko przeczytać. Spójrzmy, że Pan Bóg mu tak bardzo odpowiedział mocno i mówi tak, zapisz moją odpowiedź, zapisz moje słowa. Ten wiersz mówi o bardzo ważnej sprawie. On mówi o tym, że Bóg zapisuje swoje słowo, że Bóg zapisuje swoją wolę i że ta wola jest wyryta na tablicach, aby to można było szybko przeczytać. Bracia i siostry, ten werset, on nam mówi o czymś bardzo ważnym. To jest to, co Bóg kazał zapisać. Boże Słowo jest tym, co Bóg kazał zapisać, aby każdy mógł to szybko przeczytać. I to była odpowiedź dla proroka. Daję Ci Słowo, a Ty czytaj to Słowo, a to Słowo da Ci wytłumaczenie. I spójrzmy teraz na wiersz trzeci i czwarty. Gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie. Jeśli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno spełni, nie opóźni się. W pierwszym rzędzie Pan Bóg tak mówi, że to widzenie, które ja Ci daję, słowo, które ja Ci daję, to słowo się na pewno wypełni. To słowo się na pewno nie opóźni, chociaż tobie się może zdawać, że Bóg się spóźnia. Ale Bóg w tym mówi tak bardzo jasno. Moje słowo to potwierdza, że ja się nigdy nie spóźniam. Ale ja idę według swojego Bożego planu. I to jest to, co ty musisz przyjąć i zaakceptować. Tak mówi tak Bóg tak bardzo jasno i jednoznacznie. Takie jest moje słowo. I spójrzmy na wiersz 4. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Spójrzmy, tu jest również ta odpowiedź. Ta odpowiedź się składa z dwóch części. Znowu jest pewien problem z tłumaczeniem, ale już się nie będę na tym skupiał. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy. O kim Bóg mówi? Bóg tutaj mówi o tych Chaldejczykach, o Babilończykach. Owszem, to jest prawdą, że oni teraz służą jako narzędzie sprawiedliwości, ale ponieważ sami nie są sprawiedliwi, oto człowiek niesprawiedliwy nie zna spokoju duszy. I potem w dalszych wierszach Bóg wyjaśnia, w jaki sposób zginie to państwo babilońskie, w jaki sposób ono zostanie zmiecione z powierzchni ziemi. Ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I tu jest ta odpowiedź, tu jest klucz dla wszelkich pytań i problemów, które miał prorok, które my często mamy. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. To jest słowo, które tak bardzo mocno mówi do mojego wewnętrznego człowieka i do twojej duszy. To jest słowo, które apostoł Paweł tak bardzo często podkreśla. Sprawiedliwy żyć będzie z wiary. Bracia i siostry, nie naszą rzeczą jest osądzać to, co Bóg tutaj robi. I nawet to, że Bóg czasami używa tego świata, aby nas w jakiś sposób skorygować, tak samo jak to było w tamtym czasie. To, co Bóg robi, jest dobre. To, co Bóg robi, jest niezawodne i to się wykona. I to jest tak i amen. Przejdźmy jeszcze do następnego, trzeciego tu rozdziału, żeby to w jakiś sposób skończyć. No jeszcze tylko 20 wiersz w rozdziale drugim. A potem Pan Bóg mówi do proroka, jak będzie wyglądał sąd nad Babilonem. Wiemy, że to państwo po niecałych 200 latach przestało istnieć, bo zostało zmiecione przez następne państwo. Po niecałych 200 latach, tam jest rok 500 z czymś, to państwo przestało istnieć. Bóg go ukarał. Ale jest coś szczególnego, rozdział 2, wiersz 20. Ale Pan jest w swym świętym przybytku. Ale Pan jest w swym świętym przybytku. On jest zawsze na swoim miejscu. Umilknij przed Nim cała ziemia. To słowo jest tak bardzo mocne i prorok go tak bardzo mocno przeżył. Ale Pan jest na swoim stanowisku. Pan jest niewzruszony. On się nie posunął ani o jotę. A potem jest to słowo, umilknij przed Nim cała ziemia. Ja się tak się zastanawiałem nad tym słowem, co to znaczy, umilknij przed Nim cała ziemia. I przypomniała mi się ta sytuacja, kiedy Pan Jezus był na łodzi ze swoimi uczniami, kiedy On spał i kiedy była straszna burza, kiedy ta łódź się już prawie przewracała i kiedy ci uczniowie Go burzą i tak mówią, Panie, ratuj, bo giniemy. A Pan mówi tak, uspokój się. I w jednej chwili to morze się uspokoiło. Ta woda stała się zupełnie płaską taflą. Umilknij przed Nim cała ziemia. Ziemia musi umilknąć na Boże Słowo. Spójrzmy, cały ten wiersz drugi nam mówi o tym, Pan Bóg wyjaśnia to prorokowi. To prawda, że Babilończycy są dla ukarania Twojego narodu. Ale ponieważ oni są niesprawiedliwi, oni też znikną. Oni też znikną, dlatego że oni również poniosą za to swoją karę. I spójrzmy teraz na rozdział trzeci i wiersz pierwszy i drugi, który brzmi tak. Modlitwa błagalna proroka Habakuka na melodię trenów. Panie, słyszałem od Ciebie wieść. Widziałem Twoje dzieło. W najbliższych latach tchnij w nie życie. W najbliższych latach objaw je w gniewie, pomnij na miłosierdzie. Spójrzmy, co prorok mówi. Panie, słyszałem od Ciebie wieść. Prorok już teraz nie ma więcej pytań. Bo jego pytania i odpowiedzi, które mu Bóg dał, go powaliły. On powiedział, Panie, ja już nic więcej nie chcę wiedzieć, bo ja słyszałem od Ciebie wszystko. A potem prorok pokazuje, jaka jest Boża wielkość, jaka jest Boża potęga, jaka jest Boża wszechmoc. W wierszu 16 tak pisze prorok: gdy to usłyszałem, struchlało moje ciało, na wieś o tym drgnęły moje wargi, lęk śmierci przeszył moje członki, a kolana zachwiały się pode mną. Zadrżałem przed dniem utrapienia, które nadchodzi na lud, który mnie uciska. A więc prorok aż drży przed Bogiem, bo on widzi Bożą moc. On widzi także moc Bożego sądu. Ale kończy potem w ten sposób, że choćby drzewo figowo nie przyniosło owocu, choćby winorośla nie dały grona, wiersz 18, lecz ja radować się będę w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia. Prorok teraz już doszedł do takiego finału. On mówi: ja się będę weselił w Bogu mojego zbawienia. On zrozumiał, że tylko Bóg jest tym, który może zbawić, tylko Bóg jest tym, który prawdziwie może go ochronić, tylko w Bogu on może znaleźć odpocznienie. I przez całe te trzy rozdziały my to możemy tak bardzo mocno widzieć. Prorok rozmawiał z Bogiem. Prorok pytał się Boga. Prorok miał nawet pretensje do Boga. Nawet próbował się kłócić z Bogiem. Ale miał jedno. Gdy to wszystko było, on tak powiedział: ja pójdę na tą wieżę. Ja będę słuchał, co Bóg mi odpowie. Ja będę słuchał tego, co Bóg mi odpowie. I spójrzmy, jak bardzo mocno Pan Bóg mu odpowiedział. Prorok to kończy zupełnie inaczej. Lecz ja będę się radował w Panu. Bo on zrozumiał, że to, co Bóg daje, jest ponad okoliczności. To, co Bóg daje, jest trwałe, jest niezmienne. I w związku z tym te dwie rzeczy, które tu starałem się wskazać, mamy taką analogię. To, co było w tamtym czasie, to się dzisiaj może powtórzyć. To się może dzisiaj tu powtórzyć. To jest dla nas taką wielką lekcją. Ta księga, to, co prorok przeżywał, jest dla mnie takim wielkim pouczeniem. Od narzekania do słuchania i do modlitwy. Spójrzmy, że prorok najpierw tu narzekał. Potem powiedział: ja będę słuchał. I w końcu się zaczął modlić. I jak bardzo zmieniało się nastawienie tego proroka. Od pytań i wątpliwości przeszedł do radości w Bogu. Bo wie, że tylko w Nim, że tylko w Nim on może mieć to zwycięstwo. I na koniec przeczytam ten wiersz 4 z rozdziału 2. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Bracia i siostry, tak bardzo bym chciał, żeby ta księga, również ta księga, to co pisał prorok, było dla nas takie jednoznaczne. To jest dla naszego pouczenia. To jest po to, abyśmy mogli do Boga się przybliżyć, abyśmy mogli lepiej poznać Jego metody działania, a przede wszystkim poddać Mu się. Bo Bóg jest święty, wszechmocny, sprawiedliwy i On to robi w